między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Za kilka dni rozpoczyna się okres Wielkiego Postu i to już naprawdę jedna z ostatnich okazji, aby opowiedzieć o debacie, uwaga, uwaga, walentynkowej, która kilka dni temu odbyła się w murach jednej z poznańskich uczelni. Psychoterapeuta, psycholog i kapłan dyskutowali o tym, w jaki sposób wyobrażania ideału niszczą współczesne związki. O szczegółach już za chwilę. W dzisiejszym programie wybierzemy się także z mikrofonem na poznański Ostrów Tumski. Między niebem a ziemią zapraszam. Na początek naszej audycji ważne wielkopostne zaproszenie, które kieruje do Państwa ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Archidiecezji Poznańskiej.
Wyjątkowo długo trwający w tym roku karnawał, jednak wreszcie się kończy i Środa Popielcowa rozpocznie czas Wielkiego Postu, który w Kościele jest zawsze czasem mocnym, czasem wyjątkowym. Od kilku już lat w Poznaniu towarzyszy nam pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych. To jest nawiązanie do tradycji rzymskiej. W mieście Rzymie były tak zwane kościoły stacyjne, w których pielgrzymi w każdy dzień Wielkiego Postu uczestniczyli w nabożeństwach. Ten zwyczaj trwa do dzisiaj. Wiemy, że był pielęgnowany także przez byłą panią ambasador przy stolicy apostolskiej, panią profesor Hannę Suchocką, związaną także z naszym miastem. W tym roku to odwiedzanie kościołów stacyjnych rozpocznie się już po raz trzeci w Poznaniu. Rozpoczynamy tak jak zwykle w katedrze poznańskiej. Wieczorem w Środę Popielcową będzie pierwsza msza w kościołach stacyjnych. Będziemy pielgrzymować po różnych świątyniach, tak jak to zwykle się odbywa. Wydaje się, że to jest zwyczaj, który angażuje nie tylko ludzi, którzy rzeczywiście przez cały Wielki Post pielgrzymują po kościołach stacyjnych, nie opuszczając ani jednego nabożeństwa, ale przede wszystkim parafian, którzy akurat w danym momencie, w danym dniu widzą w swoim kościele właśnie kościół stacyjny i to, co się dzieje, starają się wspólnie przeżywać. W tym roku wyjątkowo dołączy do tych kościołów także Świątynia Przemienienia Pańskiego, która jest częścią Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Będziemy modlić się tam za chorych. Taki dzień w kościele stacyjnym to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, to jest wspólna Eucharystia, to jest rozważanie Słowa Bożego. Hasłem tegorocznego pielgrzymowania są słowa w mocy Ducha Chrystusa Ukrzyżowanego. Szczegółowy plan pielgrzymowania po kościołach stacyjnych znajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Rozpoczynamy w Środę Popielcową 6 marca w Katedrze Poznańskiej. Kończymy 14 kwietnia w Niedzielę Palmową, także w Poznańskiej Katedrze. Serdecznie zapraszamy.
Między niebem a ziemią.
Mamy nowe święto państwowe. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę, w myśl której dzień 14 kwietnia będzie od tej pory upamiętniał Chrzest Polski. Datę chrztu zna każdy polski uczeń, ale jak się okazuje, historycy do dziś nie są pewni szczegółów tego przełomowego dla naszego państwa wydarzenia. Sandra Soluk rozmawiała na ten temat z poznańską archeolog profesor Hanną Koćką-Kręc.
To dzięki pani takie zamieszanie wywołane zostało w świecie historii, czy to Gniezno, czy to Poznań, prawda?
No trochę się przyczyniliśmy naszymi badaniami na Ostrowie Tumskim rzeczywiście do przynajmniej próby zastanowienia się, jak to właściwie było tym początkiem chrześcijaństwa na ziemiach polskich i gdzie możemy szukać tego pierwszego kościoła, który był wzniesiony po konwersji Mieszka I.
Oficjalnych dokumentów z tamtego czasu nie ma.
Nie mamy żadnych dokumentów odpowiadających wydarzeniom. Także historycy, którzy się zajmują tym zagadnieniem, muszą się powoływać na źródła późniejsze, które są już pisane z pewnego dystansu czasowego, no i kontrolować też wzmiankami z zachowanymi w źródłach z krajów sąsiednich, na przykład z Czech. Właściwie nawet data chrztu Mieszka I jest wyspekulowana. A wynika to przede wszystkim z zapisu Gala Anonima, który poinformował w swojej kronice o przybyciu do Brawy i o jej zasługach jako tej niosącej chrześcijaństwo kobiety. I otóż tam jest taka znamienna zapiska, że do Brawa po to, żeby zachęcić Mieszka do tego ważnego kroku, umyślnie złamała nakazy postu. Kronikarze niektórzy mówią, że raz tylko wykroczyła przeciw nakazom postu, a inni mówią, że trzy razy. Jeżeli tylko rok grzeszyła, no to mamy 966 rok, prawda, jako ten, w którym Mieszko przyjął chrzest. Większość historyków przychyla się do tej daty, ale jeżeli trzy lata, no to się nam trochę wydłuża do 968 roku, do roku, w którym odnotowane jest przybycie pierwszego biskupa dla ziem polskich, czyli Jordana. A skoro ten rok, to trzeba było jeszcze znaleźć datę dzienną. Nigdzie nie odnotowano daty dziennej, wobec czego historycy kierują się przesłankami natury ogólniejszej, uznając, że takie wydarzenie musiało mieć odpowiednią oprawę. No, najważniejsze święto w chrześcijaństwie to jest zmartwychwstanie Chrystusa, prawda? W związku z tym Wielkanoc. Jeżeli Wielkanoc, no to sobota wielkanocna.
W takim razie jesteśmy pewni, że w ogóle chrzest był?
Jesteśmy pewni, że chrzest był, bo są tego konsekwencje, które my, archeolodzy, możemy poświadczyć, prawda? Po pierwsze, te konsekwencje polegają na pojawieniu się architektury sakralnej i rzeczywiście mamy relikty tych pierwszych świątyń na grodzie w Poznaniu, na grodzie w Gieczu, na Ostrowie Lednickim przede wszystkim, no i też na grodzie w Gnieźnie. No i poza tym mamy jeszcze takie zmiany kulturowe, które dotyczą sposobu chowania zmarłych. W czasach poprzedzających chrzest Mieszka powszechne było ciałopalenie, prawda? Było powszechne składanie zmarłych spalonych. Natomiast przyjęcie chrześcijaństwa pociągnęło za sobą zmiany w tym względzie, to znaczy zaniechanie palenia zmarłych na rzecz chowania ciał niespalonych.
Pani profesor, Poznań czy Gniezno, które z tych miast w końcu było pierwszą stolicą i miejscem chrztu przy okazji?
I Poznań i Gniezno były sobie równe. W czasach, kiedy panował Mieszko I, wszystkie grody centralne były jego grodami. To nie były grody, które ze sobą konkurowały. Władca musiał mieć do swojej dyspozycji kilka takich miejsc, zwłaszcza, że swoją powinność władczą sprawował osobiście. Przecież musiał pokazywać się w swoich centralnych grodach po to, żeby rozsądzać spory, zarządzać, prawda, jakieś na przykład wyprawy wojenne. Nie było jednego ośrodka władzy w tym czasie. Mówi się o takim władcy wręcz rex ambulans. To jest pojęcie wskazujące na to, że władca był władcą wędrownym. No, paradoks Gniezna polega na tym, że do tej pory nie znaleziono tam palacjum książęcego, co nie znaczy, że go tam nie było. Jest tam z czasów wczesnych Piastów uchwycona tylko archeologicznie taka kaplica, czy świątynia grodowa, która znajduje się pod obecną katedrą. Wobec czego my nie możemy stawiać Gniezna i Poznania w opozycji, ale jedyne, co możemy powiedzieć, to jednak najstarszą, najlepiej udokumentowaną świątynią jest świątynia na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To była jedyna w tym czasie świątynia chrześcijańska, tak ściśle odniesiona do daty chrztu. Jedyna w państwie piastowskim. Więc jeżeli Mieszko ochrzcił się na swoich ziemiach, to musiał się ochrzcić w Poznaniu. Te wszystkie takie dane skąpe, którymi dysponujemy, jednak wskazują na to, że to Poznań był szczególnie ważny dla Mieszka I i pewnie też dla Bolesława Chrobrego, że było to miejsce, z którym się łączy początki dynastii. Miejsce, w którym właściwie poprzez obecność tych wybitnych, prawda, przedstawicieli dynastii, kolejni władcy nabierali tej mocy. Tu niejako było miejsce takiego naturalnego przekazywania władzy kolejnemu dynaście. Także sądzę, że wszystkie te elementy, jak mówię, które są efektem naszych spekulacji, naszych tez, prawda, jednak składają się na dosyć spójny obraz i wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć po prostu tak, że co prawda trudno powiedzieć o tym stołeczności w tych czasach, ale można powiedzieć jedno. Poznań był bardzo ważnym ośrodkiem władzy dla pierwszych Piastów. Wydaje się, że z nim szczególnie związana była ta siła dynastii i tu chyba jednak chciano tę dynastię zakotwiczyć. Obserwujemy to właśnie poprzez takie znaki jak obecność palacjum z kaplicą i budowę najstarszej na ziemiach polskich katedry.
Thank you. 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.
Piękna księżniczka i rycerz na białym koniu. O tym, jak wyobrażenia ideału mogą niszczyć związek, poznańscy studenci rozmawiali podczas debaty walentynkowej organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Jak znaleźć drugą połówkę, zastanawiało się blisko 200 osób. Z uczestnikami rozmawiał Jacek Butlewski.
Marcin Duda, uczestnik debaty walentynkowej, bodajże moja trzecia w życiu, rok temu nie byłem.
Szuka pan dziewczyny?
Szukam kobiety nawet, więcej powiem. Bo dziewczyny to jest ich trochę na pęczki, a tak na kobietę to trzeba jednak więcej. Dlatego jak mówię kobieta, to już jest naprawdę, brzmi dumnie.
Potrzebne są takie dyskusje o miłości?
Zdecydowanie. Wydaje mi się, że w dzisiejszym tak zabieganym świecie potrzebujemy takich rozmów.
Żyjemy w czasach Facebooka i nie porównujemy się raczej z naszymi rodzicami czy dziadkami, tak jak to było kiedyś w zwyczaju, ale porównujemy się z wymyślonymi postaciami w świecie mediów. Ksiądz Radosław Rakowski. Widzimy, że wszyscy tworzą idealne pary w pięknej scenerii, że fotografują się w nadzwyczajnych pozach i w nadzwyczajnych strojach i myślimy, że musimy do takiego ideału dociągnąć. A niestety nie jesteśmy w stanie temu sprostać i czujemy się często nieszczęśliwi, a przez to, że czujemy się nieszczęśliwi, nie potrafimy kochać drugiego.
Piękna księżniczka i rycerz na białym koniu, czyli jak nasze ideały niszczą związek. Michał Wiśniewski, wiceprezes Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Politechnice Poznańskiej.
Co należy poprawiać w związku? O co dbać?
Myślę, że przede wszystkim coś, co może tutaj aż tak nie wybrzmiewa, ale jest jakby pokłosiem zawsze naszych debat, rozmowa. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy rozmawiali ze sobą o bardzo trudnych czasami tematach i żebyśmy nie próbowali czegoś przemilczeć, tylko powiedzieli rzeczywiście, że to nam nie pasuje.
Nawet jeśli ta druga strona, wiemy, że nie ma racji na przykład, ale mimo to rozmowa.
Tak, mimo to rozmowa, trzeba się starać. Czasem rzeczywiście, czasem trzeba to próbować w jakiś delikatny sposób. Też po to jesteśmy tu, żeby się pewnych rzeczy uczyć, tak?
Agata Pawińska. Każdy musi dać z siebie coś i właśnie o to chodzi, żeby dbać o tą drugą osobę, żeby poświęcać też czas, dbać o te uczucia. Chociażby przez jakieś takie drobne rzeczy, jak pomoc drugiej osobie, albo ugotowanie jakiegoś posiłku, odwiezienie, jeśli druga osoba nie ma auta.
Jak pani życie zmieniają takie dyskusje, takie debaty?
Myślę, że zawsze można wynieść fajną, chociaż jedną myśl, którą można zostawić sobie właśnie w głowie.
Temat tegorocznej debaty
jest bardzo ciekawy i też właśnie można pomyśleć o tych swoich ideałach i czy powinniśmy mieć jakieś swoje ideały, do nich trochę dążyć, czy to jest niepoprawne.
Takie idealne wyobrażenie o tym przyszłym partnerze, o tej przyszłej partnerce, bo o to chodzi.
O to chodzi właśnie. I oczywiście nie ma ideałów, ale myślę, że też warto tak ćwiczyć się tą swoją wolę i doskonalić się.
Jak ci młodzi ludzie, którzy są tutaj na tej debacie, powinni szukać? Czy na podstawie wyglądu, czy na podstawie cech charakteru, czy na podstawie przekonań?
Zawsze wygląd jest pierwszy i kiedy człowiek się spotyka, to zawsze jest ten pierwszy element wyglądu. Później poznajemy się bliżej i odkrywamy swoją głębię, to kim tak naprawdę jesteśmy, ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do ideału Stwórcy, czyli jak mnie stworzył Bóg i zaakceptować to, jak mnie stworzył Bóg i pokochać swoje życie. Jeśli nie pokochamy swojego życia, nie zaakceptujemy siebie, trudno, żebyśmy byli szczęśliwi i znaleźli kogokolwiek.
Każdy mężczyzna chce, myślę, że moim zdaniem, mieć księżniczkę, która będzie widziała w nim też tego rycerza.
Tomasz Kasprzak, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
W tym roku debatowali z nami pani psycholog, pani Bogna Białecka i pani Mirosława Majerowicz-Klaus, a także ze strony duchowej ksiądz Radosław Rakowski, żeby na tych dwóch przestrzeniach, na tych dwóch płaszczyznach porozmawiać z młodymi na ten właśnie temat wyobrażeń.
Jakie są pana wyobrażenia o tej idealnej kobiecie?
Chciałbym, żeby to była taka moja, może zbyt romantycznie zabrzmi, ale ta druga połówka, której potrzeba, która po prostu będzie mnie uzupełniać, a ja ją, będziemy sobie wzajemnie pomagać, żeby była miłość to potrzeba po prostu czasu. Także kobieta musi być też cierpliwa. Ja też nie jestem łatwą osobą, ale ponoć prawdziwe kobiety takich prawdziwych mężczyzn potrzebują, może nieskromnie powiem. A od niedawna mam się już za mężczyznę, bo do niedawna miałem się za chłopaka. Oczywiście duża część mnie to wieczny chłopak, wieczny chłopiec, jak każdy z nas chyba facetów, ale żebym ja był mężczyzną takim prawdziwym, to muszę być w jej oczach. I kobieta jest wtedy taka prawdziwa dla mnie, kiedy już będzie moja, oczywiście, która będzie dla mnie pomimo moich wad, a nie dla zalet, tak?
Nie można też oczekiwać czegoś bardzo wygórowanego, jak nie wiem, bogaty mąż, bo no, życie jest życiem i może zdarzyć się zupełnie coś innego i spotkać osobę, która nie jest idealna, która nie jest naszym ideałem, który kiedyś tam sobie wyobraziliśmy, ale decydujemy się i deklarujemy tą miłość i po prostu jesteśmy razem ze sobą, akceptujemy swoje wady i akceptujemy swoje zalety.
Przechodzą do księdza czasami młodzi ludzie i pytają: proszę księdza, no ja mam taki straszny problem, nie mogę znaleźć tej drugiej połówki. Co ksiądz wtedy radzi?
Ciągle przychodzą takie osoby i no nie ma jakby rozwiązania, jak to zrobić, żeby znaleźć drugą połówkę i nie ma takiego jednoznacznego rozwiązania, co zrobić punkt po punkcie, żeby kogokolwiek znaleźć. Trzeba żyć sobą, trzeba szukać drugiej osoby, nie bać się wchodzić w relacje z drugim, ćwiczyć budowanie relacji z drugim człowiekiem. Kiedy my to ćwiczymy, kiedy ciągle właśnie wzrastamy we wspólnocie, no to widzimy, że niesie nasze życie jakąś wartość i łatwiej nam wtedy znaleźć kogokolwiek.
Takie debaty są potrzebne?
Bardzo są potrzebne. Widać, ile młodych przyszło, czyli chcą się zastanowić i chcą znaleźć te odpowiedzi na te pytania, które sobie zadajemy.
Specjalista okulisty pochyla się dzisiaj nad kondycją ludzkiego oka.
Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku, jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Drodzy radiosłuchacze, witam was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią, ze Słowem Życia, które ma moc zmieniać naszą codzienność. I jak słyszymy, ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją lektury sprzed tygodnia. Lektury, która jest pełna bardzo konkretnych wskazań. I dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy przypatrzyli się naszemu sposobowi patrzenia, szczególnie na drugiego człowieka. Kiedy patrzę i dostrzegam drugiego człowieka, to co najpierw odkrywam? Czym się najpierw zachwycam? Człowiekiem w jego historii życia, czy też widzę najpierw jego problem, być może słabe strony jego też życia, jego kruchość, jego grzeszność? Ta dzisiejsza Ewangelia pyta każdego z nas, jak używamy wzroku. Czy kiedy patrzę na drugiego człowieka, to czy dodaję nadziei, wspieram, daję życie, czy też moim spojrzeniem odbieram chęć życia, odbieram chęć zmagania się ze swoimi problemami, kruchością, grzesznością? Ta dzisiejsza Ewangelia nie zachęca nas do tego, abyśmy mieli zamknięte oczy, abyśmy nie widzieli. Nie. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam: miejcie otwarte oczy, miejcie oczy, które widzą, ale widzą nie tylko po ludzku, widzą również w tej perspektywie Bożej. Mamy tak patrzeć, aby nie być przez przypadek niewidomym, mimo że mogę mieć oczy otwarte, to mogę być uznany za ślepca, za kogoś, kto prowadzi drugiego niekoniecznie dobrymi drogami. Kim był dla ewangelisty Łukasza niewidomy? To chrześcijanin, który osądza, który potępia, nie przebacza i nic nie daje, tylko zagarnia dla siebie. Jest to ktoś, kto nie doświadczył łaski, ale rości sobie prawo prowadzenia innych drogami sprawiedliwości. Niewidomy w czasach Jezusa to faryzeusz, który miał nadzieję na zbawienie dzięki swojej wiedzy i doskonałemu przestrzeganiu prawa. Przecież doskonale wiemy, że wszyscy zgrzeszyliśmy i każdy potrzebuje łaski Jezusa. I może już w tym momencie możemy sobie postawić pytanie: co ja mam robić, aby mimo że mam oczy otwarte, nie być dotkniętym ślepotą? Mam nieustannie patrzeć na darowanie mi długu, i to dużego długu, 10 000 talentów. Aby być widomym, a nie ślepcem, mam nieustannie patrzeć i mieć w świadomości właśnie ten fakt. Bóg przebaczył mi za darmo przebaczył mi wszystko. Co widzę, kiedy patrzę na drugiego człowieka, zarówno tego, którego mam na wyciągnięcie ręki, którego dobrze znam, i tego innego, jakkolwiek innego. Drodzy radiosłuchacze, zapraszam wszystkich nas do zrobienia sobie pewnego ćwiczenia. Spróbujmy patrzeć na ludzi i próbujmy odpowiadać sobie na pytanie, co widzę. Wytężmy swój wzrok. Czy widzimy człowieka? Czy dostrzegamy konkretne życie, zmaganie, cierpienie, porażki, wypisane na twarzy emocje? Czy dostrzegamy radość i trwogę? W jakich kategoriach widzimy drugiego człowieka? I przypatrzmy się również naszym myślom, a może bardziej osądom, myślom oceniającym drugiego człowieka. Kiedy przechodzimy obok leżącego na ulicy człowieka, to jakie myśli, jakie oceny wypełniają nasz umysł i dlaczego? Kiedy być może jedziemy samochodem i dostrzegamy skąpo ubraną kobietę przy drodze, to co o niej myślimy i dlaczego? Kiedy widzimy brudnego i nieświeżo pachnącego człowieka, to jak go oceniamy i dlaczego? I również kiedy widzimy pięknie ubranego człowieka, być może pachnącego, również go oceniamy. I dlaczego właśnie tak go oceniamy, tak go postrzegamy i taką etykietę przypisujemy? Jakiś czas temu w Anglii zrobiono eksperyment. Rano pewien mężczyzna chciał jechać autobusem i by móc to uczynić, musiał kupić oczywiście bilet u samego kierowcy. Ubrał się jednak jak człowiek mieszkający na ulicy, jak bezdomny. I wchodząc do autobusu, chwyta się za kieszenie i daje znać, że zgubił portfel, że nie ma pieniędzy i pyta kierowcę, czy mimo wszystko może podjechać tylko dwa przystanki. Odpowiedź kierowcy była jasna, kategorycznie nie. Ten sam mężczyzna, ten sam autobus i ten sam kierowca, ale nieco później i ten sam mężczyzna, ale inaczej ubrany. Garnitur, biała koszula, ładne buty i znowu wchodzi do autobusu i szuka po kieszeniach pieniędzy swojego portfela i daje znać, że niestety zgubił portfel, albo został mu ukradziony, ale pyta kierowcę z uśmiechem na twarzy, czy może podjechać tylko dwa przystanki, bo tam mieszka. Kierowca daje znać, ależ oczywiście, proszę bardzo, może z nami jechać. Skąd taka zmiana? Co spowodowało, że kierowca zmienił swoje zdanie? Chwilę wcześniej miał inaczej ubranego mężczyznę, który pyta go o to samo. Powiedział nie, teraz ma przed sobą kogoś ładnie ubranego i mówi tak. Zobaczmy, jak fałszywą ocenę wydał. Jak ocenił człowieka tylko po wyglądzie. Spróbujmy postawić się w miejscu owego kierowcy. Jak my zachowalibyśmy się na jego miejscu? Jakie oceny wydalibyśmy w naszym sercu? Jak łatwo dajemy się chwytać na płytką ocenę. Przypatrzmy się swojej codzienności i sposobowi patrzenia czy postrzegania drugiego człowieka. Na czym zatrzymujemy nasz wzrok? Na czym się tylko zatrzymujemy, a nie patrzymy głębiej? W czym jesteśmy podobni do dzisiejszego człowieka z Ewangelii, który ocenia drugiego człowieka, który proponuje drugiemu człowiekowi, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, mając belkę we własnych oczach. I doskonale wiemy, jaka jest reprymenda samego Jezusa. Obłudniku, wyciągnij, usuń najpierw belkę z twojego oka, abyś mógł w prawdziwym świetle, w prawdzie dostrzegać twojego brata. Do problemu oceniania, być może zbyt łatwo i pochopnie wydawanych ocen, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Słabcie Pana, słabcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Słabcie Pana, słabcie Pana.
Drodzy radiosłuchacze, ta dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, abyśmy się rozprawili z belką, którą mamy w naszych oczach, abyśmy ją usunęli, by dostrzegać przede wszystkim drugiego człowieka, nie jego problem, nie jego wady, nie jego słabości, ale jego samego, w jego historii życia. Pewien czas temu miałem okazję spotkać się z pewnym mężczyzną, z ojcem, który w swoich oczach walczy o życie swojego dziecka, walczy o córkę, która weszła w proces zmiany płci. Mówił, że o nią walczy, sprzeciwiając się temu, co ona postanowiła w swoim sercu, negując to wszystko, zaprzeczając i nie akceptując tego faktu i też nie akceptując swojego dziecka. Na pytanie, czy wie pan, dlaczego córka podjęła taką decyzję, odpowiedział, że nie, nie wie. Nie miał okazji z nią o tym porozmawiać, nie ma z nią kontaktu. On widzi tylko teraz ten problem. Nie widział go wcześniej i nie widział wcześniej pewnego dramatu. Przespał go. Nie widział też bólu i cierpienia swojego dziecka. Jego spojrzenie dzisiaj zatrzymało się na tym, co tak bardzo wyraziste, co tak bardzo agresywne wręcz. Po chwili rozmowy ten człowiek, ten mężczyzna przyznał się, że walczy z poczuciem przegrania, z poczuciem wstydu, poczuciem braku autorytetu. Walczy tak naprawdę ze swoim lękiem. Ale czy walczy o życie swojego dziecka? Na pewno zarówno córka, jak i on, ten ojciec, przeżywają wewnętrzne cierpienie, ból. Ale zobaczmy, jak szybko można osądzić i wydać werdykt. Tylko czy on będzie naprawdę prawdziwy? Nie mamy mieć zamkniętych oczu i nie mamy udawać, że nie widzimy. Nie, to byłoby bardzo niedobre, ale mamy przede wszystkim dostrzegać człowieka, to co się dokonuje w jego sercu. Jest, drodzy radiosłuchacze, możliwe wtedy, kiedy będziemy również o tę łaskę prosić. Panie, daj mi widzieć przede wszystkim człowieka i uchroń mnie przed zbyt szybkimi ocenami. Właśnie nasz problem to szybkie osądzanie, wydawanie opinii, skazywanie i przylepianie etykietek. Dlaczego? Zapraszam jeszcze raz do zrobienia sobie pewnego ćwiczenia. Spróbujmy uchwycić tę naszą cechę, właśnie ocenianie i skazywanie zazwyczaj negatywne. Spróbujmy zapanować nad tym sposobem naszego myślenia. To bardzo pomaga sobie i innym. Aby uczyć się miłosierdzia i być bardziej miłosiernym, trzeba nam nauczyć się widzieć człowieka bez oceniania go. To jest bardzo trudne, ponieważ my tego nie jesteśmy uczeni. My patrzymy na drugiego człowieka i wydajemy osądy, ale jakim prawem i dlaczego? Przecież nie znamy serca drugiego człowieka, nie znamy historii tego człowieka, którego widzimy. Widzimy tylko coś, mały wyrywek, mały fragment jego życia, a wydajemy już oceny. Musimy się uczyć, drodzy radiosłuchacze, oddzielać obserwacje od oceny. Spróbujmy uczyć się właśnie obserwować bez wydawania ocen. Dlaczego? Bo jeśli patrzymy na kogoś i łączymy spostrzeżenia z naszą oceną, to zachodzi wysokie ryzyko, że na przykład nasz rozmówca usłyszy tylko krytykę. Zobaczmy na Jezusa, spójrzmy na Niego, jak On patrzy na drugiego człowieka. Jezus widzi, On ma otwarte oczy, ale On widzi najpierw człowieka, jego historię życia. Dostrzega również słabość, dostrzega również grzech, tę ciemną stronę życia, kruchość, ale najpierw widzi człowieka w jego historii. Pamiętamy chociażby spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną. Tłum mężczyzn, patrząc na prostytutkę, kobietę, która sprzedawała swoje ciało, widział przede wszystkim jej grzech i wydał bardzo konkretny osąd, kamienowanie. Kiedy tę kobietę przyprowadzają do Jezusa, on najpierw widzi kobietę, właśnie zwraca się do niej w ten sposób: kobieto. Widzi dramat jej życia, widzi ból, widzi cierpienie, widzi również jej grzech, ale nie przekreśla jej. Oddziela osobę, oddziela człowieka od zła, które stało się właśnie udziałem jej życia. Jezus swoim spojrzeniem nie przekreśla. Spojrzenie Jezusa nie zabijało, wręcz przeciwnie, przywracało życie. Też pamiętamy, myślę doskonale, jak Jezus spoglądał i dostrzegł Mateusza celnika. Z wielu z ludzi, którzy przechodzili przecież każdego dnia obok Niego, dostrzegało w Mateuszu kogoś nieuczciwego, kolaboranta, oceniali go, wskazywali, a Jezus tak spojrzał na Niego samego, że zmienił całe Jego życie. Jak usunąć belkę ze swojego oka? Przez rozpoznanie swojego też grzechu, a to dokonuje się w sakramencie pojednania, podczas którego stajemy w prawdzie o sobie samych. Nie jest to łatwe. Dlatego tak bardzo unikamy dobrego i głębokiego rachunku sumienia, bo dobry rachunek sumienia jest właśnie tym narzędziem, dzięki któremu możemy usunąć drzazgę z naszego oka. Czy chcemy tego? Czy pragniemy tak naprawdę takiej operacji na naszym sercu i na naszych oczach? Jeżeli tak, to drodzy radiosłuchacze, wystarczy wziąć do ręki Ewangelię według świętego Mateusza, 5, 6 i 7 rozdział tejże Ewangelii i czytać ją sercem i po fragmencie pytać się, czy jestem posłuszny temu słowu, czy żyję według też tego słowa. Jeżeli chcemy jeszcze więcej, wystarczy chociażby pójść do 5 rozdziału listu do Galatów i znowu czytać go sercem, spojrzeć na katalog życia ciałem i katalog owoców życia duchem, który jest mi bliższy. I poprośmy też naszego Boga i Pana o światło dla naszych oczu, by dostrzec belkę, by ją namierzyć, nazwać po imieniu i oddać Jezusowi: Panie, usuń tę belkę z moich oczu, a nie będę osądzać drugiego człowieka. Warto być może jeszcze, drodzy radiosłuchacze, zrobić sobie katalog cech złego człowieka. Co to znaczy w naszym spojrzeniu, w naszym sercu zły człowiek? Jakimi cechami charakteryzuje się zły człowiek? Wypiszmy to i później przeanalizujmy, czy przez przypadek nie jestem w czymś podobnym do owego człowieka. I również spróbujmy wypisać sobie katalog cech dobrego człowieka. I czy naprawdę nim jestem? Miejmy otwarte oczy, oczy na swoją słabość, na swój grzech. Miejmy otwarte oczy na Boże miłosierdzie i pozwólmy naszemu Bogu i Panu, by wyciągnął belkę z naszych oczu, a wtedy będziemy bardziej dostrzegać drugiego człowieka, będziemy bardziej miłosiernymi względem drugiego, bo Pan jest miłosierny nieustannie względem każdego z nas. Życzę sobie i Wam błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
A ja dołączam się do życzeń księdza Macieja Sarbinowskiego. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.